Rozdział 44. Kiedy słońce wzeszło ponad horyzont, jego blask rozlał się szeroko po złotych równinach. Cienie cyrkliańskich kapłanów, kapłanek, żołnierzy i łuczników wyciągały się niczym palce wskazujące oskarżycielsko masę najeźdźców w czarnych szatach. Ostatni ślad znużenia ulotnił się szybko, gdy Trys obserwował zbliżające się do siebie wojska. Z całej cyrkliańskiej armii tylko Sije odpoczywali zeszłej nocy, ale i tak był to niespokojny sen. Niewielu potrafiło zapomnieć o nadchodzącej bitwie. Podejrzewał, że jeśli nawet ziemiochodzący przestali maszerować, i tak niewiele odpoczęli w tę długą noc. Nawet z powietrza widział u nich przejawy podniecenia i nerwowości. Czarne skrzydlate kształty wzleciały z pomiędzy pentadrian, groźna chmura potencjalnej śmierci. Wokół Trysa rozległy się niespokojne okrzyki. Popatrzył na mężczyzn i kobiety wokół siebie, ludzi z jego klanu. Nie była to jego rodzina ani żona. Mówcy uznali, że zbyt wiele wymagaliby od dowódcy skrzydła, gdyby kazali mu prowadzić do bitwy własnych krewnych. Ale przecież klany nigdy nie były tak wielkie, by Sije nie znał wszystkich członków swojego. Wciąż trudno było sobie wyobrazić, że ci ludzie zginą, jeśli popełni błąd. Lęk ścisnął mu żołądek. Zignorował go i nabrał tchu. Te czarne ptaki mają dzioby i pazury, zawołał. Ale muszą się do nas zbliżyć, żeby je wykorzystać. My mamy strzałki i bełty. Zabijemy je, zanim nas dosięgną. Nie wiedział, czy jego słowa wywarły jakiś skutek. Być może twarze stały się trochę mniej ponure, a bardziej zdeterminowane. Ptaki krążyły nad głowami swoich panów, czekając na początek bitwy. Armie zbliżały się w straszliwie powolnym tempie. Trys obserwował z góry, jak ziemiochodzący idą ku sobie po lekko falującej, trawiastej równinie. Armia Pentadrian dotarła na szczyt niskiego grzbietu, po jednej stronie doliny i zatrzymała się. Cyrklianie pomaszerowali na drugą stronę i także stanęli. Obie armie czekały. Po chwili samotna postać w czerni wyszła z pomiędzy pentadrian, a promienie słońca błysnęły na czymś zawieszonym na jej szyi. Trys zauważył przed szeregami cyrklian pięć białych sylwetek. Jedna ruszyła naprzód. Dwaj dowódcy spotkali się na środku doliny. Chciałbym słyszeć ich rozmowę, myślał Trys. Czy proponują sobie wzajemnie szansę, by się wycofać? Czy przerzucają się groźbami i przechwałkami o swojej potędze jak dzieci? Ale to przecież wojna religijna, przypomniał sobie. Może prowadzą dyskusję teologiczną. Zaczął sobie wyobrażać, jak mogłaby przebiegać. Moi bogowie są prawdziwi.
Nie, wcale nie, moi.
Twoi nie są prawdziwi.
Właśnie, że są.
Z trudem powstrzymywał się od śmiechu. Chyba zgłupiałem, pomyślał. To poważna sprawa. Będą ginąć ludzie. Ta myśl sprawiła, że rozbawienie ulotniło się bez śladu. Dwie postacie rozeszły się i Trys znów poczuł ucisk w żołądku. Patrzył, jak stają przed swymi wojskami. Zabrzmiał daleki głos rogów. Pentadriańska armia ruszyła naprzód. Cyrklianie zrobili to samo. Krzyki dotarły aż do uszu Trysa. Gwizd Sirii rozciął powietrze. Nadszedł czas, by Sije włączyli się do walki. Jak jeden zanurkowali w dół. Dwie armie jeszcze się ze sobą nie zderzyły, ale Trys widział, jak powietrze w dolinie faluje i migocze, kiedy magiczne ataki uderzały w magiczne tarcze. Docierały do niego dziwne odgłosy darcia, trzaski, a od czasu do czasu całą dolinę wprawiało w wibracje potężne dudnienie. Na dole można chyba ogłuchnąć, pomyślał. Wirująca nad pentadrianami czarna chmura rozpadła się na fragmenty i pomknęła w górę. Jedna z części sunęła prosto na Trysa. Zapomniał o wszystkim, patrząc na zbliżające się nieuchronnie czarne ptaki. Świstem wydał rozkazy i skierował swoje skrzydło prosto ku nim, a potem oparł palce na dźwigniach uprzęży. Teraz! Brzęknęły sprężyny. Te same dźwięki słyszał wokół siebie. Rój strzałek otoczył stado. Trys krzyknął z radości, gdy ptaki skrzecząc spadały na ziemię. Dał sygnał, by zmienić kurs i uśmiechnął się szeroko, widząc, jak jego ludzie z triumfalnymi gwizdami wykonują akrobatyczne figury. Usłyszał krzyk bólu i radosny nastrój zniknął jak zdmuchnięty. Zawrócił. Kilka ptaków przetrwało i chwyciło pazurami nogi jednej z Sije. Ich ciężar ściągał ją w dół, a one przesuwały się wolno wzdłuż nogawek ku skrzydłom. Nie wiedząc, co robić, ale w nadziei, że coś wymyśli, pomknął w jej stronę. Nie mógł przecież używać rąk, by strącić ptaki. Zamiast tego zacisnął zęby, złożył ramiona i całym pędem uderzył w nogi dziewczyny. Usłyszał piski, krzyk zdziwienia, a potem poczuł, że spada. Rozłożył skrzydła, chwycił wiatr i zawrócił, by sprawdzić, co się stało. Kobieta była wolna, nogi miała zakrwawione. Zauważył lecącego w dole ptaka, nieranionego, ale wyraźnie ogłuszonego. Trys szybko chwycił w zęby dmuchawkę, wessał strzałkę i strzelił. Ptak zaskrzeczał protestująco, gdy trafił go pocisk. Trys nie czekał, aż zacznie działać trucizna, tylko spojrzał w górę i wezwał swoje skrzydło. Podlecieli bliżej. Poza zadrapaniami nikt nie odniósł ran. Z ulgą popatrzył poza nich i z przerażenia aż wstrzymał oddech. Niebo pełne było zaciekle walczących Sije i ptaków. Na jego oczach runęło na ziemię trzech Sije. Przekonał się również, że kolejne dwa skrzydła także zdołały się przebić przez zabójcze ptaki. Teraz lecieli ponad walczącymi. Przypomniał sobie instrukcję Siri. Ptaki spróbują was zatrzymać. Nie pozwólcie im odciągnąć się od celu. Kierujcie się do ich władców, czarnych kapłanów i kapłanek. Spróbujcie najpierw ich zabić. Kiedy zniknie ośrodek kierujący, ptaki mogą się stać nieszkodliwe. Z trudem odwrócił się od starcia i pociągnął za sobą całe skrzydło. Nie protestowali, ale miny mieli posępne. Trys spojrzał na pentadrian pod sobą i zastanowił się, jak poprowadzić pierwszy atak. Wszędzie było pełno krwi. Powietrze cuchnęło krwią i unosiła się w nim czerwona mgiełka. Twarze, ubrania i miecze było od niej śliskie. Trawa nie była już żółta, ale ohydnie pomarańczowo-czerwona. Nadchodził kolejny potwór w czerni. Żołnierz uniósł tarczę, by zablokować atak, i ciął mieczem. Poruszenia były pewne, swobodne. Lata ćwiczeń wreszcie okazały się przydatne. Miecz był przedłużeniem ramienia. Poczuł, jak ostrze tnie ciało i roztrzaskuje kość. Dawało to większą satysfakcję niż twarde odbicie od owiniętego sianem drewna na ćwiczeniach. Pentadrianin osunął się na kolana i zabulgotał, gdy krew zaczęła wypełniać mu płuca. Szarpnięcie uwolniło miecz, pchnięcie w gardło powstrzymało sięgającą po nóż rękę. Nagłe sapnięcie po lewej. Żołnierz uchylił się i odwrócił, trafiając atakującego w brzuch. Tamten wytrzeszczył oczy w zdumieniu. Tchórz uderzający w plecy. Zostawił go, by umierał powoli. Jeden rzut oka wystarczył mu, by zorientować się, że wojownicy dookoła w większości walczą po tej samej stronie. Odwrócił się, szukając wroga. Daleki warkot zwrócił jego uwagę. Po prawej stronie zobaczył torańskich żołnierzy, padających pod zębami niewiarygodnie wielkich stworów. Worny. Patrzył z niedowierzaniem, po czym rzucił się do biegu. I wtedy zaczepił o coś stopą. Upadł i wylądował twarzą w błocie. Zaklął, a wtedy żar przypalił mu uszy. Sięgnął rękami, by je przykryć. Dotknięcie zabłoconych dłoni było cudownie kojące, ale nie stłumiło tego, co nadeszło potem. Wrzasku. Nieziemskiego wrzasku, który trwał i trwał. Stało się coś strasznego. Uniósł głowę. Płuca wypełniło mu boleśnie suche, pełne dymu powietrze. Zaczął kaszleć. Podparł się rękami, przykucnął i rozejrzał się. Trawa zniknęła. Nie, zmieniła się w kruche, poczerniałe kępki. Na ziemi leżały czarne kształty. Niektóre się poruszały, drgały, wiły się. Były źródłem wrzasku. Przełknął gorycz, gdy zrozumiał, czym są. Ludźmi, żołnierzami, obok których walczył jeszcze przed chwilą. Podniósł się na nogi i natychmiast zrozumiał, co zaszło. Wypalona trawa i martwi czy konający ludzie tworzyli długą, ciemną linię aż do stanowisk nieprzyjaciela. To był atak czarownika, zabójcza magia. Żadne szkolenie nie może przed tym ocalić. Miał szczęście, że znalazł się na samej krawędzi ataku. Pancerz, grube ubranie i upadek na twarz w błoto ocaliły go, choć uszy nadal mocno piekły. Spojrzał w dół i zobaczył wyciągniętą rękę pentadrianina, o którego się potknął. Jego zwęglona twarz była równie czarna jak szata. Zacisnął zęby, podniósł miecz, wciąż ciepły po uderzeniu magii, i ruszył w stronę swoich bardziej pechowych towarzyszy. Żadne łącze między Aurają i resztą białych nie było jeszcze tak silne i tak zupełne. Walczyli jak jedno, a Juran kierował ich mocami. Okazało się to zaskakująco łatwe, żadnego narzucania woli. Po prostu otworzyli się przed nim i wykonywali polecenia. On za to miał 4 dodatkowe umysły i 4 pary oczu do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji oraz 4 dodatkowe pozycje, skąd mógł zaatakować. Okazało się, że to bardzo skuteczna metoda koordynacji ich sił, a płynna współpraca budziła radosny dreszcz. Żadnych nieporozumień, żadnych błędów. A jednak mieli pewne ograniczenia. Nieprzyjaciel znalazł je już u Majre i w pewnym momencie musiała zostawić odsłoniętych żołnierzy, aby sama się bronić. Ich śmierć ją wzburzyła i zaszokowała wszystkich, ale wspólne poczucie celu sprawiło, że się nie zachwiali. Rian także musiał się wysilać. Juran raz po raz był zmuszany do interwencji, gdy któryś z potężniejszych czarowników uderzał Riana albo Majrę. Auraja zdołała jak dotąd odeprzeć wszystkie ataki nieprzyjaciela, ale wiedziała, że przywódca Pentadrian jest od niej silniejszy. Ona także będzie potrzebowała wsparcia, jeśli rzuci na nią całą swą moc. Jednak tego nie robił. Może nie miał dość siły, żeby się osłaniać i równocześnie ją atakować, ale może mu się to udać, jeśli inni czarni czarownicy go osłonią. Spojrzała na białych, stojących spokojnie, a potem na czarowników Pentadrian po drugiej stronie doliny. 5 czarnych czarowników, myślała. 5 białych. Przypadek? Nie, raczej zwlekali, póki nie będzie ich dosyć, by się z nami zmierzyć. Na polecenie Jurana Auraja cisnęła mocą w jednego z czarowników. Wyczuła przesunięcie jego tarczy, kiedy pozostała czwórka pomagała mu się osłonić. On jest z nich najsłabszy, stwierdził Juran. Z informacji naszych szpiegów wynika, że to ten, którego nazywają Szarneją. Możemy wyko... Przywódca Pentadrian uderzył w górę, w stronę Sije. Na rozkaz Jurana Auraja postawiła barierę, by przechwycić atak. Ulgę mówcy Siri wyczuła przez Majrę. Sije nosiła jej pierścień łączący. Atak był coraz silniejszy i Auraja wytężyła siły, by mimo ciosów utrzymać barierę. Prędkość i łatwość ściągania magii spadła, więc zrobiła kilka kroków naprzód i znowu potrafiła wzmocnić osłonę. Nie po raz pierwszy rozrzedziła magię w swym otoczeniu. W ciągu kilku godzin bitwy parokrotnie przesuwali się od grzbietu ku środkowi doliny. Podobnie czarni czarownicy, kiedy magia wokół stawała się trudniej dostępna. Niesamowite, jak wiele jej zużyli, ale Auraja nie miała czasu na zdumienie. Gdzieś blisko rozległ się zwierzęcy warkot, a potem krzyk bólu i grozy. Żaden człowiek czy bestia nie mogły jej dosięgnąć, ale dobrze pamiętała, że większość obdarzonych cyrkliańskich kapłanów i kapłanek stoi za nią i białymi, na rozkaz dodając swoją moc do ataków. Odwróciła się. Zobaczyła, jak wielki czarny worn rozrywa gardło kapłanki. Musiał się zakraść od tyłu, żeby zaatakować bez ostrzeżenia. Zabij go, Aurajo, rozkazał Juran. Raziła zwierzę. Worn zawył, kiedy strumień magii odrzucił go od ofiary, a potem padł na ziemię, wstrząsany drgawkami. Inne czarne kształty odskoczyły od kapłanów i kapłanek wokół niej. Pobiegły między cyrklińskimi żołnierzami zbyt szybko, by mogła je zaatakować, nie narażając własnych ludzi. Myślisz, że pentadrianie zaatakowali Sije, by odwrócić naszą uwagę od wornów, kiedy będą się przekradać na nasze tyły? Spytała. Tak, przyznał Juran. I wysłali te bestie, żeby zaatakowały nie nas, ale kapłanów wokół ciebie. Myślę, że chcieli cię sprawdzić, przekonać się, czy będziesz osłaniać ludzi nieba nawet kosztem innych wojsk. Na razie pozwólmy im w to wierzyć. Później to wykorzystamy. Dobrze, odpowiedziała, ale nie mogła się pozbyć wątpliwości. Może naprawdę mam skłonność, by osłaniać Sije bardziej niż innych? Nie, nie masz, uspokoiła ją Diara. Jednak Auraje nadal dręczył lęk. Czy Juran każe innym bronić Sije zamiast niej, czy też pozostawi Sije bezbronnych wobec magicznych ataków?